w Wielkopolsce.
Dzień dobry, ostatni dzień stycznia 2026 roku, sobota, godzina 15.10. W studio witam serdecznie dziennikarkę Superekspresu Ewę Mruszkiewicz.
Dzień dobry.
A zdalnie z Warszawy politolog, medioznawca, dziennikarz Radia Z, Michał Mijalski. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, cześć.
Cześć. Dzisiaj, proszę państwa, będziemy w Poznaniu. Sprawy poznańskie, Ostrów Wielkopolski, sprawy o znaczeniu ponadlokalnym, Puszczykowo sprawa lokalna, no i region, kraj, sprawa ogólnopolska. Innymi słowy, dzisiaj ciąg dalszy przetasowań we władzach Poznania, wyrok w sprawie kręcenia kotem oraz bitwa o tunel w Puszczykowie i wielka zbiórka na leczenie dziecięcych brzuszków. O tym w tej godzinie z dziennikarzami wielkopolskimi. Pozwalam sobie Michała Mijalskiego cały czas uważać za dziennikarza z Wielkopolski, całe lata w WTK-u, obecnie delegowany do Warszawy. Najpierw Poznań po dymisji Mariusza Wiśniewskiego. Cały czas o tych sprawach rozmawiamy, chociaż nie wiem, czy one już nie wyhamowują. Jeszcze się dzieje, mam na myśli karuzelę zdarzeń na szczycie właśnie poznańskiego życia samorządowego i politycznego. Po pierwsze, odwołany wiceprezydent Mariusz Wiśniewski traci kolejne posady, a mianowicie te w radach nadzorczych spółki Veolia Energia Poznań oraz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. Ponadto pracę traci też dyrektor zarządu dróg miejskich Krzysztof Olejniczak. Mamy też jednak społeczną, tak wygląda na to, a może polityczną, o to zapytam za chwilę naszych komentatorów, reakcję na to, czyli mamy ideę, pomysł Poznańskiego Stowarzyszenia Plac Wolności, które zastanawia się nad możliwością odwołania prezydenta miasta drogą referendum. I wreszcie na początek relacja naszego reportera Adama Michalkiewicza.
Prezydent Poznania na razie nie wręczył wypowiedzenia dyrektorowi zarządu dróg miejskich, bo ten jest na zwolnieniu lekarskim. W sprawie chodzi o ubiegłoroczne zatrzymanie przez CBA naczelnika ZDM-u, prezydent Jacek Jaśkowiak.
Pan naczelnik znalazł lukę w systemie i wykorzystał ją do działalności korupcyjnej na wielką skalę. Jednocześnie też jednostka była wcześniej wielokrotnie kontrolowana i nie wdrażano zaleceń, które zostały ujawnione podczas kontroli w zakresie obiegu dokumentów.
Były zastępca prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski ocenia, że decyzja o odwołaniu dyrektora ZDM-u jest krzywdząca.
Dyrektor Olejniczak jest tą osobą, która podjęła właśnie walkę z korupcją i myślę, że to jest niesprawiedliwe, że właśnie taka decyzja go spotyka w kontekście właśnie tego, co zrobił.
Pełniącym obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich od dzisiaj jest dotychczasowy dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Jan Gosiewski. Od wczoraj głośno jest także o pomyśle członków Stowarzyszenia Plac Wolności, którzy myślą, by wspólnie z innymi organizacjami przeprowadzić w Poznaniu referendum w sprawie odwołania Jacka Jaśkowiaka. Przedstawicielka stowarzyszenia Anna Sokolnicka-Elzanowska.
Te głosy podnoszą się od dłuższego czasu, a w tej chwili myślę, że poznaniacy zdali sobie sprawę, jak bardzo w skorumpowanym mieście żyją. Ci, którzy się wcześniej nie interesowali, zobaczyli również niezadowolenie części członków Koalicji Obywatelskiej, czego wcześniej nie widzieli.
Prezydent miasta Jacek Jaśkowiak.
Się ucieszyłem wczoraj, gdy syn do mnie zadzwonił. Gdy o tym usłyszał, to mówi, wiesz, miejsce w firmie na ciebie czeka, ja cię na ciebie też czekam. Także ja nie mam takich problemów jak Mariusz Wiśniewski, że on tylko w polityce działał. Ja działałem również w innych obszarach. Ja się nie boję tak naprawdę powrotu do takich aktywności, którymi się kiedyś zajmowałem.
Według Jacka Jaśkowiaka do jego odwołania nawołuje Mariusz Wiśniewski, czyli jego były zastępca.
To powiedział komunikacja. Zakomunikował wprost, przynajmniej takie informacje do mnie spłynęły.
Ale Mariusz Wiśniewski zaprzecza.
O inicjatywie tej oddolnej dowiedziałem się z mediów społecznościowych i z prasy.
Dzisiaj Jacek Jaśkowiak przekonywał, że nie boi się ewentualnego odwołania.
Strachu we mnie nie ma. Należy takie decyzje mieszkańców przyjąć z pokorą, tak?
Tak, we wtorek relacjonował Adam Michalkiewicz, a ja tylko jeszcze dodam, że audycję To był tydzień w Wielkopolsce realizuje Rafał Polacki, a prowadzi Rafał Regulski. Trzy pytania do koleżeństwa komentatorów, czyli przypomnę, Ewa Ruszkiewicz, Super Ekspres i Michał Mijalski, Radio Z. Ewo, Pozbawienie Mariusza Wiśniewskiego funkcji w radach nadzorczych dwóch miejskich spółek budzi jakieś kontrowersje?
Niewątpliwie w mojej ocenie teraz jesteśmy wszyscy w mieście obserwatorami takiej walki o wpływy. No i zdaniem pana prezydenta Jacka Jaśkowiaka, no to brak nadzoru nad ZDM, czyli powołuje się na jakieś merytoryczne argumenty. Z kolei pan wiceprezydent Mariusz Wiśniewski mówi, że to jest taka zemsta za jego popularność i trochę pstryczek w nos za jego ambicje prezydenckie. I o ile nie mam problemu z tym, że pan prezydent Jacek Jaśkowiak chce mieć wokół siebie jakieś swoje zaufane osoby i może sobie tych współpracowników dobierać według swojego własnego klucza, o tyle ja mam problem z tym, jaką metodą i jakim sposobem zostało to wykonane. We mnie jest duży dyskomfort z tym, że wśród ludzi, którzy do tej pory współpracowali, nagle zaczęło się obrzucanie błotem, ataki i że to jest właśnie tego typu, no, polityczna gra. Wolałabym, żeby panowie rozstali się w elegancki sposób, dżentelmeńsko, żeby nie pojawiały się tego typu argumenty, bo walka z korupcją i to, co się działo w ZDM, ale nie tylko w ZDM, wiemy o bałaganie w ZOO, wiemy o aferze z wydawaniem pozwoleń na sprzedaż alkoholu w urzędzie. Tam jest bałagan. Wydaje się, że urzędnicy nie wszystko kontrolują, nie ze wszystkim sobie radzą. I teraz mówienie tutaj, że pan Mariusz Wiśniewski ma zostać, no, w mojej ocenie kozłem ofiarnym trochę tego. A przecież doskonale opinia publiczna wie, że dyrektor ZDM-u osobiście poinformował organy ścigania o tym, że ma podejrzenie, że w ZDM-ie dzieje się źle. No i co on usłyszał? On usłyszał: szanowny panie dyrektorze, teraz śledczy przejmują pałeczkę, my poprosimy o milczenie, proszę nie krzyżować nam planów operacyjnych, trwa śledztwo. A przecież wiemy też, że w sprawach łapówkarskich złapanie osoby, która te łapówki przyjmuje na gorącym uczynku, jest kluczowe, bo potem jest cały proces dowodowy przed wymiarem sprawiedliwości. Więc o ile rozumiem, tak konkludując, o ile rozumiem pana prezydenta Jaśkowiaka, że chce mieć wokół siebie zaufane osoby. I ja nawet jestem w stanie zrozumieć to, co się dzieje teraz z aktualnym panem Gołkiem, który rozpoczął pewnie taką akcję sukcesji władzy. O tyle nie podoba mi się sposób, co się teraz w mieście dzieje.
Mm-hmm. Michale, pytam też o to, czy pozbawianie Mariusza Wiśniewskiego kolejnych jakby funkcji jest dla ciebie zrozumiałe? Chodzi o rady nadzorcze dwóch miejskich spółek?
Jeżeli skupimy się na samych miejskich spółkach, no to tak, dlatego że w Poznaniu to taka tradycja, że to zawsze zastępcy prezydenta miasta zasiadają w radach nadzorczych miejskich spółek. Skoro Mariusz Wiśniewski zastępcą prezydenta już nie jest, no to siłą rzeczy tych miejsc w radach nadzorczych też został pozbawiony, przy czym tu faktycznie najważniejsza rzecz, trzeba się zastanowić, dlaczego przestał być zastępcą prezydenta, a czy te argumenty, które są wymieniane przez prezydenta Jaśkowiaka, są adekwatne, czy też nie. Oczywiście prezydent ma prawo, tak jak tutaj wspomniała moja koleżanka, otaczać się ludźmi, do których ma pełne zaufanie i z którymi chce współpracować. O tyle pamiętajmy, że Mariusz Wiśniewski przy prezydencie Jaśkowiaku był od samego początku, od 11 lat. To był ten zastępca prezydenta, który się nie zmieniał, choć też po drodze były już pewne tarcia, o czym rozmawialiśmy już w tych programach niejednokrotnie, bo przecież Mariusz Wiśniewski, na co teraz też się powołuje, on sukcesywnie przez kolejne miesiące był pozbawiany kompetencji. To nie jest tak, że to się wydarzyło z dnia na dzień, że nagle Jaśkowiak przyszedł i zdymisjonował swojego zastępcę, tylko Wiśniewski co jakiś czas dostawał takie pstryczki w nos. On pozostawał lojalny i wierny przy boku pana prezydenta, no a teraz zapłacił za to polityczną cenę. Zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne rozdziały, no bo co do tego, że tu kolejne rozdziały tej historii będą jeszcze zapisane, to pewnie wszyscy się zgodzimy.
Mhm. A krótko o tym, czy odwołanie szefa zarządu dróg miejskich jest dla was zrozumiałe? Najpierw Michał Mijalski.
No tutaj, jeżeli prezydent Jacek Jaśkowiak chce być konsekwentny i wskazuje, że faktycznie Mariusz Wiśniewski traci urząd zastępcy prezydenta ze względu na to, że nie dopełnił formalności związanych z należytą opieką i sprawowaniem kontroli nad spółką, która pod niego podlega, no to naturalnym krokiem też wydawałoby się, cały czas zachowując logikę prezydenta Jaśkowiaka, jest zwolnienie dyrektora ZDM-u. Znów, to czy są jakieś racjonalne podstawy, no to musielibyśmy się wczytać pewnie w raport, który został stworzony, chociaż oczywiście co do wiarygodności tego raportu też każda ze stron ma swoje zdanie, no bo o ile prezydent Jacek Jaśkowiak cały czas podkreśla, że raport sporządzony przez miejskich urzędników wykazuje brak należytej kontroli, stworzenie warunków, które sprzyjały korupcji w ZDM-ie, o tyle prezydent Mariusz Wiśniewski cały czas się broni, że to nie jest prawda, że o ile faktycznie raport wskazuje pewne nieprawidłowości, to trudno mówić o całej wręcz siatce tak naprawdę powiązań, które te korupcje umożliwiały, a właściwie wręcz do niej zachęcały, bo tak można by było odbierać słowa prezydenta Jaśkowiaka. Zresztą mam wrażenie, że w ostatnich dniach prezydent Jaśkowiak ma bardzo duży problem z komunikowaniem w tej sytuacji, dlatego że przecież jego słowa, które poniosły się chyba najbardziej, bo widziałem, że były cytowane na wielu ogólnopolskich portalach, to było to, co chociażby TVN24 wybijał na swoim portalu, że wielu mieszkańców zastanawiało się, czy to naprawdę są słowa prezydenta Jaśkowiaka, a nie wygenerowane przez jakąś sztuczną inteligencję, bo tłumacząc powody dymisji zarówno Mariusza Wiśniewskiego, jak i dyrektora Olejniczaka, powiedział, że urzędnik, który wpadł na korupcję, był wyjątkowo inteligentnym i pracowitym człowiekiem i fakt, że on przyjmował łapówki, tłumaczył wprost mówiąc, że nie był on doceniany przez tych swoich mniej pracowitych i mniej inteligentnych szefów. No, przyznacie pewnie, że no, mocno pokrętna tu jest logika i tak naprawdę słowa faktycznie mogą zaskakiwać. Mhm.
Przypomnę, że Krzysztof Olejniczak szefem ZDM-u był od 1 stycznia 2019 roku, czyli 7 lat. Pełnych 7 lat.
Tak, podążając tą narracją Michała, można by przypuszczać, że szef ZDM-u straci swoje stanowisko, ponieważ w ZDM-ie istniała zorganizowana grupa przestępcza z określoną strukturą, z szefem, z jakąś naprawdę przemyślaną strategią. Faktycznie ten raport trzeba by było przeczytać. To jest 76 stron, aczkolwiek tak jak Michał powiedział, nie wiadomo, czy jest obiektywny. Mówi się tam o lukach w systemie. Mi, jako dziennikarce, ale też jako takiej obywatelce, nie podoba się to, że osoba, która wypowiedziała wojnę korupcji, wzięła udział w walce z tą korupcją i poszła do organów ścigania, teraz dostaje, brzydko mówiąc, pułapa od szefów tego miasta.
A jaki charakter waszym zdaniem ma pomysł odwołania prezydenta Jaśkowiaka z funkcji prezydenta miasta? To odruch czysto społeczny drogą referendum, czy jednak gest polityczny? Ewo?
Ojej, trudne pytanie, bo ja rozumiem też społeczników, co im się nie podoba, jakie są zarzuty wobec pana prezydenta. Ja jestem naprawdę zwolenniczką tych oddolnych społecznych inicjatyw i jeśli uda się zebrać odpowiednią liczbę podpisów, żeby to referendum się odbyło, to będę z zainteresowaniem tego obserwować i relacjonować to moim czytelnikom.
Michale, uda się zebrać 10% podpisów?
No to znów trudne pytanie faktycznie, bo mówimy o tym, żeby rozpisać takie referendum, to 38 tysięcy podpisów należałoby uzbierać. Z jednej strony to mało, z drugiej strony to dużo, bo jeżeli faktycznie miałoby być to tylko i wyłącznie ruch oddolny, to moim zdaniem społecznikom może być trudno, chociaż faktycznie przeglądając obecnie różne portale, grupy mieszkańców, no tam prezydent Jaśkowiak nie ma obecnie dobrej prasy, przy czym też trzeba pamiętać, że od wpisu w mediach społecznościowych często z anonimowego konta do podpisu pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Droga jest bardzo daleka i wiem, że to zupełnie inna historia, ale całkiem niedawno dość głośno było o procesie zbierania podpisów pod kandydaturą na urząd prezydenta kraju i wydawałoby się, że tak popularny wówczas dziennikarz sportowy jak Krzysztof Stanowski o 100 tysięcy podpisów bez problemu uzbiera i to może w ciągu kilku dni, a tak naprawdę ze zbieraniem podpisów u niego był problem i tam sprawy szły na żyletki, więc skoro mówimy o całej machinie i całym kraju i 100 tysiącach, a tu mówimy tylko o wyborcach w Poznaniu i 38 tysiącach, no to to pokazuje, że na pewno trudne zadanie przed ludźmi, którzy będą chcieli takie podpisy zbierać, szczególnie, że co przypominał na przykład Seweryn Lipoński, kiedyś już był taki pomysł, żeby było referendum w sprawie odwołania prezydenta, wówczas jeszcze Grobelnego, tam zaangażowane były całe struktury partii politycznych, bo był to pomysł radnych zarówno z SLD, z Lewicy, jak i z Prawa i Sprawiedliwości. No i oni tych podpisów koniec końców nawet nie zaczęli zbierać, bo to ta liczba robiła wówczas zbyt duże wrażenie, więc skoro tu struktury partyjne miałyby nie być zaangażowane, to tym trudniej będzie. Chociaż słyszymy, że do społeczników już dokleja się, co ciekawe, zarówno Konfederacja, jak i Partia Razem, czyli można powiedzieć, że tutaj prezydent Jaśkowiak łączy dość mocno ponad podziałami politycznymi.
I tym stwierdzeniem Michała Mijalskiego kończymy ten wątek, zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
W czwartek Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wydał wyrok w sprawie matki 7-letniej dziewczynki. To była głośna sprawa. Dziecko bawi się własnym kotem jak rzeczą, jak przedmiotem. Matka na to patrzy, nagrywa film i publikuje go w mediach społecznościowych. Dziewczynka, trzymając kota za tylne łapki, kręci nim dookoła, robiąc karuzelę. Dziecko też rzuca w tym filmie kotem. Zwierzę przeraźliwie miauczy, a mama głośno i rubasznie się śmieje, jakby oglądała dobrą komedię. Całą sprawę i wyrok sądu tak w czwartek relacjonowała Danuta Sienkiewicz.
To właśnie to nagranie z przeraźliwie miauczącym kotem wzburzyło wielu internautów, a Stowarzyszenie Help Animals złożyło w tej sprawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Policjanci otrzymali nagranie, na którym widać, jak kilkuletnia dziewczynka rzuca kota do basenu z piłkami, czy też kręci się z nim wokół własnej osi. Policjanci jeszcze tego samego dnia ustalili dane autorki filmu i pojechali do jej miejsca zamieszkania.
Mówiła wówczas rzeczniczka ostrowskiej policji Małgorzata Michaś. Dziś rozpoczął się proces w tej sprawie i dziś sąd wydał wyrok. 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata.
Społeczna szkodliwość czynu była wysoka, ponieważ kot, będący żywą, czującą istotą, został potraktowany przez oskarżoną jako przedmiot martwy, zabawka dla dziecka,
uzasadniała sędzia Dominika Gawłowska.
Świadczy to o lekceważącym stosunku do stworzenia, które cierpi, a z racji swej zależności od człowieka pozostaje bezbronne.
Wyrok nie do końca jest po myśli obrony, powiedział mecenas Damian Grzeszczyk.
Biorąc pod uwagę środki karne, które sąd zastosował, ten wyrok jawi się jako surowy. Oczywiście co do kary nie będziemy dyskutować, póki się nie zapoznam z uzasadnieniem, natomiast środki karne moim zdaniem są zbyt surowe.
Kasper, ale jesteś maltretowany przez swoją panią. Nie mogę.
Oskarżona dopuściła do niehumanitarnego traktowania kota Kacpra, rzucanego i kręconego przez małoletnią. Mówiła bowiem wprost, że Kacper jest maltretowany przez panią. To jest cytat z nagrania. Śmiejąc się, następnie kobieta zreflektowała się i poleciła dziecku puścić kota.
Oskarżonej nie było dziś na sali rozpraw. W czasie śledztwa przyznała się do winy. Pełnomocniczka Stowarzyszenia Help Animals Sara Balcerowicz podkreślała, że wyrok daje jasny sygnał, że nie można znęcać się nad zwierzętami.
My jesteśmy w pełni zadowoleni z treści wyroku, który został wydany. Bardzo cieszę się, że sąd podkreślił również to, na co ja zwracam uwagę, że zwierzę nie jest rzeczą i to jest jasny sygnał dla społeczeństwa.
No właśnie, bo wyrok sądu ma być jakimś też sygnałem dla społeczeństwa. Przypomnę, wyrok sądu rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim to 5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata dla matki dziecka. Oczywiście, że dla matki. Bo ten wyrok, jak oceniasz?
Myślę, że oceniam tak, jak przedstawiciele fundacji, stowarzyszenia, które zajęło się i zgłosiło sprawę. Bardzo podoba mi się, że w ogóle ta sprawa trafiła przed oblicze wymiaru sprawiedliwości i że osoby, które uprawiają sobie takie zabawy i nagrywają je i upubliczniają, trafiają przed sąd. Ja jestem blisko też tego stanowiska, że te kary niestety, te kary mogłyby być surowsze. Dlatego, że chociażby nawiązki które są zasądzane w sądach, one nawet nie starczają na pokrycie kosztów ratowania tych zwierząt. Bo tutaj akurat kot Kacper wiemy, że jest w dobrostanie, jest w nowym domu adopcyjnym, ma się świetnie. Natomiast wiele zwierząt, które stają się ofiarami ludzkiego maltretowania, przechodzą potem bardzo długotrwały proces leczenia, rehabilitacji i to jest kosztowne. Myślę sobie też, że te kary mogłyby być też surowsze również dla osób, które nie tylko są katami zwierząt towarzyszących człowiekowi, ale też zwierząt na przykład, które są wykorzystywane w gospodarstwach domowych. To jest naprawdę trudny, głęboki temat i chciałabym podkreślić, że pani Grażyna ona się tłumaczyła, że kilka miesięcy wcześniej przygarnęła tego kota, że to miała być zabawa i że ona się zreflektowała, że ona źle zrobiła. No ale świetnie jest, że my to nagłośniamy, że takie osoby ponoszą konsekwencje.
Powiedziałaś, że świetnie, że w ogóle ta sprawa trafiła do sądu, a ja tak się zastanawiałem, ile lat wstecz, to by nie było takie oczywiste, że tego typu sprawa trafia do sądu.
Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale przecież relacjonowaliśmy procesy, w czasie których oskarżyciele posiłkowi głównie udowadniali sądowi, że na przykład ryby również cierpią. My już dzisiaj wiemy, bo to pokazują badania naukowe, że kręgowce odczuwają ból, są głęboko socjalizowane, mają naprawdę to życie wewnętrzne porównywalne do na przykład rocznego czy dwuletniego dziecka. I te czasy minęły, kiedy musieliśmy udowadniać, że faktycznie zwierzęta cierpią i nie są rzeczą. A jednak mimo to wciąż zdarza się, że ludzie maltretują zwierzęta. I ja myślę sobie, nie wiem, czy Michał się ze mną zgodzisz, ale że w naszych redakcjach mogłyby spokojnie być takie osobne komórki dziennikarskie, które zajmowałyby się tylko tym. Tyle jest tych tematów. Nie ma tygodnia, żeby nie docierały do nas komunikaty o tym, że zwierzęta cierpią.
Michale?
Pełna zgoda, zresztą jesteśmy przecież obecnie na etapie kontroli chociażby w schroniskach i widzimy też zamykane schroniska ze względu na warunki, w jakich zwierzęta tam w tych miejscach przebywają. Ta sprawa z marca zeszłego roku, słuchajcie, ja doskonale pamiętam, miałem wtedy prowadzenie jeszcze Pulsu Dnia w telewizji WTK i jak zobaczyłem to nagranie w materiale jednego z reporterów, no to się zastanawiałem, jak w ogóle to jest możliwe, w sensie ile tam etapów musiało zostać przekroczonych, ile tych granic przekroczonych, żebyśmy w ogóle doszli do etapu, że puszczamy takie nagranie w telewizji, bo przecież po pierwsze cała ta sytuacja musiała się wydarzyć, po drugie cała ta sytuacja musiała zostać nagrana przez mamę dziewczynki, po trzecie to nagranie musiało trafić do mediów społecznościowych, no a jak już trafiło do mediów społecznościowych, to oczywiście się poniosło i całe szczęście, że się poniosło w tym znaczeniu, że mamy finał faktycznie na sali rozpraw, więc no nieprawdopodobna sytuacja. Dobrze, że faktycznie w tej sprawie jest wyrok, choć nie jest on jeszcze prawomocny. No ale mam nadzieję, że tutaj faktycznie, tak jak pani sędzia powiedziała, no szkodliwość społeczna tego czynu była znacząca, a ten wyrok ma także edukować i zapobiegać tego typu wydarzeniom w przyszłości, aby faktycznie tak było.
Tak, i będziemy patrzeć. Podejrzewam, że jeden wniosek, jaki na pewno wyciągną ludzie, że tak ogólnie powiem, to taki, że nikt już czegoś takiego nie wrzuci do sieci, nawet jeśli nagra.
Ja myślę, że tutaj jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że ta kobieta, pani Grażyna R., wykorzystała dziecko, kilkuletnią dziewczynkę. To jest głęboko naganne. To jest takie demoralizowanie dziecka i niestety wskazywanie mu na to, że można się bawić żywą istotą jak przedmiotem. To zresztą też podnosiła pani sędzia w ustnym uzasadnieniu wyroku, że nie może być w cywilizowanym świecie, w naszym kręgu kulturowym, zgody na to, żeby zwierzę było rzeczą. To są małe kroczki, które uczą i myślę, że my musimy o tym głośno mówić i wskazywać drogę i kierunek. Mhm.
Wybierzmy się teraz do Puszczy Kowa, zmieniamy temat.
To był Tydzień w Wielkopolsce.
Bitwa o tunel toczy się w Puszczykowie i to już druga taka bitwa w XXI wieku. Chodzi o tunel pod linią kolejową Poznań-Wrocław w sąsiedztwie stacji Puszczykówko. W środę w tej sprawie odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Uczestników było tak wielu, że nie zmieścili się w sali. Debacie przysłuchiwał się Szymon Majchrzak, nasz reporter, który tak to nam zrelacjonował w czwartek.
Ten dźwięk u niektórych z moich rozmówców powoduje nerwowe reakcje.
Tutaj nieraz się 40 minut potrafi stać.
Żeby zdążyć zawieźć dzieci do szkoły, trzeba wyjechać 30 minut wcześniej, żali się jedna z mieszkanek.
Potrafi być zamknięty 25 minut. Przypuszczane są na przykład 5 pociągów, 4 pociągi.
A to i tak niewiele daje, bo często się spóźniam, dodaje uczennica lokalnej podstawówki.
A jak nauczyciele na to patrzą, są wyrozumiali?
Właściwie zależy od nauczyciela.
Oni też się spóźniają.
Tak, dobra.
Nie chodzi o punktualność, a o bezpieczeństwo, puentuje jej mama, której nie jest do śmiechu.
Dzieci, które chodzą pieszo, przebiegają po prostu pod szlabanem, żeby zdążyć na lekcję. To jest tak naprawdę oczekiwanie na kolejną tragedię.
Gmina chce budować. Sama nie ma pieniędzy, więc zamierza złożyć wniosek o dotację do PKP PLK. Żeby został rozpatrzony, musi zawierać wstępną koncepcję budowy. Jej prezentacja wywołała oburzenie części mieszkańców.
Większość z nas przyszła, bo się nie zgadza z tą lokalizacją, którą sobie
uważam, że po prostu to jest skandal.
Przeciwnicy przekonywali, że inwestycja zniszczy charakter zabytkowej okolicy i będzie wymagała wyburzeń. Postulowali przeniesienie tunelu kilkaset metrów dalej.
Uważam, że ta koncepcja zdecydowanie zburzy cały układ przestrzenny miasta.
Szczycimy się tym, że jesteśmy miastem ogrodem, czyli mamy dużo otwarte przestrzenie. Tunel podzieli miasto na dwie części.
Podczas modernizacji trasy Poznań-Wrocław powstał pomysł budowy tunelu w innej lokalizacji. Ci, z którymi rozmawiałem, wspominają, że inwestycje zablokowali sami mieszkańcy.
Był pierwotnie planowany i w lesie przejazd, tunel, ale...
Bez rozbiegania tych budynków, tak, tylko nowy przebieg drogi tam wytyczyć.
Dokładnie, ale ludzie tu się nie zgodzili, bo twierdzili, że za dużo samochodów będzie koni jeździć.
Jak tłumaczyła zastępczyni burmistrza Jagoda Andrzejewska, warunki dotacji PKP PLK nie pozwalają na zmianę lokalizacji przejazdu. Aby dostać dofinansowanie, nowy przejazd musi zastąpić obecny.
Dobrze, drodzy państwo, ale musimy być świadomi tego, że jeżeli nie przystąpimy do tego konkursu, to oznacza, że nie będziemy w ogóle tego realizować.
Uwagi do zaprezentowanej koncepcji można składać do końca miesiąca. Jak ustaliłem, do Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków trafił wczoraj wniosek o rozszerzenie ochrony wokół wpisanego na listę dworca Puszczykówko. Jeśli procedura ruszy, nie zablokuje starań o dotację, ale może wstrzymać ewentualne prace budowlane.
No właśnie, bój o tunel się toczy w Puszczykowie pod Poznaniem. Michał Mijalski, Zetka, czy bać się tunelu?
No i to jest dobre pytanie, bo przyznam szczerze, że jak przygotowywałem się do naszej rozmowy, to przeczytałem sobie uważnie wszystkie relacje, które są dostępne na temat tego, co się obecnie w Puszczykowie dzieje. Sam ten przejazd kojarzę doskonale, bo w czasach, kiedy mieszkałem w Poznaniu, bardzo często jeździłem w tamtych okolicach i to na rowerze, a nie samochodem, żeby też od razu oddalić od siebie widmo, że tutaj działam razem ze wszystkimi, którzy spaliny w tamtej okolicy wytwarzają. Wtedy jeszcze nawet nie miałem prawa jazdy, jak tamtędy podróżowałem na jednośladzie. I prawda jest taka, że faktycznie ten przejazd jest problematyczny. Zresztą w ogóle każdy, kto jeździ po Poznaniu, zdaje sobie pewnie z tego sprawę, że Poznań jest wręcz miastem ewenementem, patrząc na wielkość tego miasta i jak wygląda wyjazd z Poznania praktycznie z każdej strony. My te przejazdy jednopoziomowe mamy co rusz i one przecież zapychają, czy to Bałtycką, czy północ miasta, więc przecież mamy też pomysł teraz budowy tunelu w ogóle na Umultowskiej. Z jakiegoś powodu miasto wreszcie zaczęło te dwukondygnacyjne, czy to wiadukty, czy tunele budować chociażby w ciągu ulicy Lutyckiej. Więc to, że chcemy udrożnić przejazd kolejowy w Puszczykowie, jest dla mnie rzeczą oczywistą. No to najwyższy czas coś z tym zrobić. Naturalnym wydaje się albo budowa tunelu, albo kładki do góry. No musimy siłą rzeczy albo zejść na dół, albo wejść do góry. Pytanie, które z tych rozwiązań faktycznie, tak jak tu mówili przeciwnicy budowy tunelu, bardziej szpeciłoby okolice i zaburzyło te koncepcje miasta ogrodu. Na logikę bardziej szpeci pewnie to, co jest widoczne, czyli budowa jakiejś kładki takiej górą pociągniętej. Tunel wydaje się być bezpieczniejszym rozwiązaniem i też nie do końca rozumiem argumenty o podzieleniu miejscowości na dwie części, bo jak rozumiem, ten tunel wcale nie byłby przecież jakiś duży, długi. Chodzi po prostu o zbudowanie przejazdu pod linią Poznań-Wrocław. Wcale przecież nie taką małą, tylko linią, którą przejeżdża jednak pewnie kilkadziesiąt, jak nie kilkaset pociągów dziennie, więc no, sprawa mocno skomplikowana, tam dojść do porozumienia pewnie będzie trudno, szczególnie, że chodzi, jak nie wiadomo o co chodzi, to też chodzi o pieniądze, chociażby te związane z dotacjami udzielanymi przez PKP, czyli żeby Puszczykowo mogło ubiegać się o dotacje, no to tunel musiałby powstać dokładnie w miejscu tego obecnego przejazdu kolejowego, no więc tu osiągnąć kompromis będzie pewnie trudno, zobaczymy co tam się będzie działo w kolejnych dniach.
A propos dzielenia, wydaje mi się, że ta linia w tej chwili dzieli miasto na pół.
Tak, Ewa? Tak. Dla mnie to zadziwiające, co się teraz dzieje w Puszczykowie. Do tej pory, drodzy panowie, drodzy słuchacze, w innych rejonach Polski byliśmy świadkami debatowania nad sensownością tuneli ze względów ekonomicznych. Budowanie tuneli po prostu jest drogie. I jest drogie dlatego, nie tylko dlatego, że samo drążenie w ziemi jest skomplikowane, ale również potem ponoszenie kosztów eksploatacji tego miejsca. To są przecież systemy wentylacyjne, oświetlenie, bezpieczeństwo. A tutaj, drodzy panowie, drodzy słuchacze, nie chodzi, mam wrażenie, o pieniądze. Tutaj chodzi o miejsce. Gdybym ja była doradczynią pana burmistrza, to myślę, że poszłabym w edukację i w informowanie, jakie będą profity z tego tunelu. I to nie tylko chodzi o to, że będzie większa płynność ruchu, że szybciej dojedziemy z punktu A do punktu B w Puszczykowie, ale również na przykład walka z hałasem. Już nie mówiąc o tym, ile spalin dostaje się do atmosfery, jak te 40 minut te samochody tam stoją przy tym przejeździe. A bezpieczeństwo. Ja sama relacjonowałam tragiczny wypadek karetki pogotowia, przecież w której zginęli młodzi medycy. Bezpieczeństwo jest kluczowe. Hałas, spokój. Tunele buduje się na całym świecie. Tunele są taką częścią idei takich smart cities. My już wiemy, czego człowiek potrzebuje do dobrobytu i dobrostanu. Tej ciszy, spokoju, zadbania o środowisko, zadbania o to, żeby było szybciej, żeby te miasta były inaczej skomunikowane ze sobą. Chciałabym, żeby ten tunel nie podzielił losu tego tunelu z 2018-2019 roku, gdzie po badaniach ankietowych pan burmistrz stwierdził, że nie podchodzi do tematu. Ja myślę, że zdrowy rozsądek i wiedza, szanowni państwo, wiedza powinna być tutaj głównym takim wskaźnikiem i kierunkiem postępowania.
Ja momentami miałem wrażenie, że mieszkańcy mówią tunel, a myślą wiadukt nad torami, bo obiekt taki jak tunel, on po prostu chyba jest niewidoczny w ogóle.
Nie jest niewidoczny, mało tego, to już mówią specjaliści i eksperci, on jest zdrowszy dla tych ludzi, którzy właśnie w okolicy tego tunelu mieszkają, bo jest mniejsze zagrożenie hałasem. A przecież my żyjemy w głośnych miejscach i ten hałas, który jest generowany, on jest w dużej mierze generowany właśnie przez środki transportu. Hałas, zanieczyszczenie, no wiele argumentów.
Wczoraj w audycji w środku dnia odebraliśmy masę telefonów w sprawie tunelu w Puszczykowie. Z tej masy wybrałem krótką rozmowę, fragment w ogóle tej rozmowy, bo zadzwoniła też do nas radna miejska z Puszczykowa Małgorzata Hejdel-Pobojewska. Ja z nią rozmawiałem jako prowadzący audycję. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
Rozumiem te obawy przeciwników, ale uważam, że ten tunel jest niezbędny.
Czy szkoła ma świadomość, że dzieciaki przebiegają pod zamkniętymi rogatkami, aby zdążyć na lekcję?
Oczywiście, że ma. A są tutaj dwie szkoły, bo jest szkoła podstawowa i jest liceum obok siebie.
Ale to może dzieciakom trzeba powiedzieć, że słuchajcie, no najwyżej się spóźnicie, ale nie biegajcie pod...
Ale proszę mi, ja nawet nie wiem, co mam moim dzieciom mówić, bo ja nie wiem, o której mieszkamy bardzo blisko dworca, 5 minut piechotą, ale nie wiem, o której dzieci moje miałyby wychodzić z domu, żeby zdążyć na pociąg. Szlaban potrafi być zamknięty 15 minut, 20, 40. My jesteśmy blokowani na bardzo, bardzo długi czas, a widzimy, że jest przerwa między przejeżdżającymi pociągami, a szlaban zamknięty.
Dzwonili też do nas licznie kierowcy, którzy opowiadali, że ten szlaban nawet opuszczony czeka nieraz po kilka, kilkanaście minut, aż kolejne pociągi będą tam przejeżdżały. I teraz mam do was pytanie, bo wydaje się, że zdrowy rozum mówi, że ten tunel jest tam po prostu potrzebny. Jak w ogóle oceniacie tego typu protesty? Michale.
Z jednej strony cieszy to, że w ogóle mieszkańcy faktycznie są zainteresowani swoją najbliższą okolicą, bo sam fakt, że ta frekwencja na spotkaniu była aż tak wysoka, no to na pewno się ceni. Sam fakt, że mówisz, że do waszej audycji też telefony wręcz się urywały, to też cieszy, bo to znaczy, że ludzie wyszli trochę ze swoich czterech ścian i chcą partycypować w tym, co w tej okolicy najbliższej się dzieje. Z drugiej strony ja naprawdę staram się zrozumieć argumenty przeciwników budowy tego tunelu, ale też znając kontekst, czyli właśnie to, że jeden z pomysłów budowy tunelu w innym miejscu też został już storpedowany, no to kurczę, powoli się zastanawiam, o co w tym tak naprawdę chodzi. No moim zdaniem tu naprawdę trzeba się mocno nagimnastykować, żeby znaleźć argument przeciwko budowie tunelu, zwłaszcza jeżeli gmina Puszczykowo miałaby zyskać dofinansowanie i to rzędu kilkudziesięciu procent, bo tam była mowa o tym, że cała inwestycja ma kosztować około 40 milionów złotych, z czego 13 milionów to miałyby być środki własne, cała reszta dofinansowanie. Skoro Puszczykowo pod takie dofinansowanie się nadaje, czyli spełnia wszystkie warunki, no to moim zdaniem nic, tylko korzystać, bo to naprawdę i zwiększa bezpieczeństwo, i faktycznie mniejsze spaliny, mniejszy hałas. No jak gdyby lista argumentów za moim zdaniem jest znacznie dłuższa od argumentów przeciwko, no ale oczywiście tutaj mieszkańcy będą mieli decydujący głos.
A ja myślę, że to jest, oczywiście, że konsultacje społeczne są niezbędne, oczywiście, że wysłuchiwanie głosów obywateli jest, no teraz takim abecadłem, który, bez którego nie pójdziemy dalej. Natomiast bardzo ważne jest takie obudowanie się wiedzą. Być może, gdyby ci państwo z Puszczykowa spotkali się z ekspertami, ekspertkami, naukowcami, urbanistami, osobami, które umieją w to, które wiedzą, jak się teraz pokonuje problemy nasze cywilizacyjne, jak można, jakie są zdobycze technologiczne, no to może wtedy by spojrzeli na to zupełnie inaczej. Tutaj jest bardzo krótki okres tych konsultacji społecznych, więc mam wrażenie, że być może samorządowcy nie odrobili tej lekcji. Skoro w 2018-19 był już protest i były sprzeciwy, może należało popracować nad tym wątkiem edukacyjnym, takim takiego doinformowania tych obywateli. Jakie są plusy, jakie są minusy, co kładziemy na szali i jak państwo będziecie egzystowali, jak będzie wyglądało wasze życie. Być może spokojna rozmowa, a nie zgromadzenie wszystkich w jednej auli widowiskowej i niech każdy teraz powie, co wie, każdy powiedział, co wie, jest impas i co zrobić dalej.
Mhm. Ja bym też może polecił wycieczkę do Wrześni. Tam jest jeden z ostatnio zbudowanych tuneli i to pod dwoma liniami kolejowymi naraz, że tak powiem. Teraz tak sobie, bo dawno tam nie byłem, ale wydaje mi się nawet, że jest rondo.
Jest rondo.
Rondo pod ziemią między tymi dwoma. No, rewelacyjny obiekt. I no, można zobaczyć, co jest na wierzchu, a co jest pod spodem. No.
Jakie są plusy, jakie są minusy. I tutaj zobaczcie, panowie, my tutaj nie mówimy o pieniądzach. Na razie rozbija się, póki co ten projekt jest na papierze. To jest projekt tylko. Ja oglądałam, weszłam sobie na stronę Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, oglądałam te projekty. Mowa jest o wyburzeniu czterech budynków i tego, że to ma być przesunięte kilkaset metrów dalej. Naprawdę mam nadzieję, że mieszkańcy Puszczykowa i samorządowcy dojdą do konsensusu, że ten tunel powstanie, bo jest tam potrzebny.
A dla nas burmistrz Andrzej Balcerek powiedział, że udało się nawet wypracować taką koncepcję, że nie będzie trzeba niczego wyburzać, więc może warto po prostu rozmawiać.
No, cudownie.
I to spuentujmy tym właśnie zdaniem i po raz ostatni zmieniamy temat.
To był tydzień w Wielkopolsce.
Za nami 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wszystko się działo, apogeum tych wydarzeń miało miejsce tydzień temu w niedzielę, chociaż w sobotę też już grała orkiestra w wielu miejscach. Na ten moment sprawdzałem na stronie WOŚP-u, licznik pokazuje na koncie bankowym ponad 77 milionów złotych, a kwota deklarowana to w tej chwili ponad 183 miliony. Już tam nie wchodzę w te złotówki, oni to mają do grosza podane. Może tylko krótko wysłuchajmy relacji Szymona Majchrzaka, jak było w niedzielę w Poznaniu.
My co roku zbieramy, więc już jest takie podekscytowanie.
To jest mój ulubiony dzień w roku, to jest moja najdłuższa doba w roku i zdecydowanie warto czekać zawsze na ten styczeń i na ten cały nasz tydzień wośpowy, bo to przynosi niesamowitą satysfakcję i radość. Olga Gąż, rzeczniczka sztabu WOŚP przy Politechnice Poznańskiej.
Rysiek Michalski, Stowarzyszenie KREO. No w tym roku mamy jubileusz, 20-lecie naszego sztabu. Jest wyjątkowy, bo bardzo międzypokoleniowy.
Jak przychodzą młodzi ludzie, a my, wcześniej urodzone dziewczyny, patrzymy i mówimy, fajnie, jesteśmy, gramy w jednej orkiestrze. Sama radość, że my potrafimy się skrzyknąć od tego maleńkiego do tego młodszego.
Tak, myślę, że czasami za dużo mamy stereotypów w naszych głowach i chodzi też o to, żebyśmy pokazywali, że bez względu na wiek, na poziom sprawności, na to, kim jesteśmy na co dzień, są takie chwile, gdzie możemy się jednoczyć i wspólnie pomagać.
A co to za serduszka? Wyjątkowe, niebieskie?
Wyjątkowe, tylko u nas można dostać takie niebieskie. Wielkie serduszka z Goldenem. Napis Golden Retriever WOŚP w Poznaniu.
No, a dasz łapkę? Daj łapkę.
O, dziękuję.
Czy Goldeny otwierają nie tylko serce, ale też portfele?
Oczywiście, że tak. Wczoraj do puszek musieliśmy naprawdę dopychać.
Tutaj mamy już, szykujemy jabłuszko, naklejeczkę oraz radio origami do złożenia w domu. Już przyniosę.
A kilka kroków dalej od naszej strefy Maciej Narożny, który współprowadzi licytację.
Wszyscy dają z siebie wszystko, czyli wszyscy mają najbardziej energetyczne dzień w ciągu roku.
Biegnę z mężem, który gdzieś tu się schował i z psem.
Piesek też biegnie?
Tak, oczywiście.
A jak się nazywa?
Queen. 3, 2, 1,
start! Co roku myślę o moim bracie biegnąc to, bo brat już 23 lata choruje na cukrzycę. To jest bardzo ważny dla mnie bieg. Też pieniądze, które rzeczywiście z WOŚP-u idą, mój brat nieraz mógł dostać, jakby pompę, cokolwiek, więc tak, WOŚP jest dla mnie bardzo ważny i ten bieg też.
Pytanie do dziennikarzy, którzy dzisiaj tutaj komentują wydarzenia tygodnia, brzmi po ostatniej edycji WOŚP-u. Czy jest ta energia, ten entuzjazm, jaki pamięta wielu z nas z tych początków i tych pierwszych edycji, i potem tych środkowych? Potem coś zaczęło się jakby chwiać z tymi nastrojami, ale jak sądzicie?
W mojej ocenie to Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to już nie tylko nawet taka akcja charytatywna, dawania darowizn na zdrowie innych osób, ale po prostu taka już idea społeczna, taka fajna wspólnotowość i pokazanie, że ludzie potrafią się w ten jeden dzień solidaryzować i dobrze bawić. Moje serce oczywiście w styczniu zawsze bije w kolorze tego serduszka wośpowego i ja bardzo cieszę się, że oczywiście jesteśmy hojni, otwieramy swoje serca i portfele. Mnie cieszy przy okazji kolejnej akcji Jurka Owsiaka coś jeszcze. Nie tylko to, co się dzieje z funduszami, na co Jurek to przeznacza i ilu osobom pomagamy, ale też przede wszystkim dla mnie, w moim odczuciu, taka edukacja zdrowotna, która za tym idzie.
Bo przy okazji.
Tak. To jest naprawdę dobry kawałek roboty WOŚP-u. Bo przecież ja rozmawiam jako dziennikarka Ogólnopolskiej Gazety, rozmawiam z wieloma lekarzami z całej Polski, z lekarzami z Izby Lekarskiej i oni mówią, że co do zasady nasze szpitale, oddziały są dobrze wyposażone. Natomiast jakby ta robota, która jest zrobiona przy okazji WOŚP-u, no to jest właśnie to, że ludzie chętniej chodzą na badania, czytają, dowiadują się, dbają o swoje zdrowie. To jest, myślę, cały czas ten kawałek, który musimy jeszcze odrobić. I w tym aspekcie bardzo cenię WOŚP i sama brałam udział w akcji tegorocznej w niedzielę i moi synowie, 8-latek i 10-latek, uczyli się udzielać pierwszej pomocy. To są te perełki przy wośpie całe.
Mhm. Ciekawe, ilu z nas przed tym 34. finałem w ogóle się zastanawiało nad kondycją dziecięcych brzuszków, że tak powiem.
Prawda?
Tak. A tutaj nagle się pojawiły rozmowy, wywiady z lekarzami. Michał Mijalski, Zetka.
Tak, ten walor edukacyjny przy Wielkiej Orkiestrze na pewno jest ważny też. Przy czym ja mam taki dysonans, bo jak akurat w zeszłą niedzielę byłem na wydaniu, pracowałem, więc odpowiadałem za to, co w serwisach informacyjnych Radia Z się pojawi. I o ile w mediach społecznościowych, na tablicach moich znajomych oczywiście bieg Policz się z cukrzycą, wszystkie akcje wośpowe i to zarówno w Katowicach, skąd pochodzę, z Warszawy, gdzie mieszkam, z Poznania, gdzie przez wiele lat mieszkałem i gdzie mam wielu znajomych, to faktycznie wośp był tam, no cała tablica była w wośpie, ale rozmawiałem też z taką czerwoną ekipą Radia Z, czyli z ludźmi z naszej redakcji, którzy wyszli kwestować na ulicę. Byli też ci najbardziej znani dziennikarze zaangażowani w pracę w redakcji Radia Z. I jak wrócili z miasta, to rozmawialiśmy o tym, że właśnie oni odczuwają, kwestując od wielu lat, że ten entuzjazm wśród ludzi na samej ulicy, nie mówię o wydarzeniach wośpowych, czyli o błoniach Stadionu Narodowego w przypadku Warszawy, ale spacerując po prostu po Nowym Świecie chociażby, czy po Alejach Jerozolimskich, to że ten entuzjazm wśród przypadkowych przechodniów jest znacznie mniejszy niż był kilka lat temu. I wracając z pracy, zrobiłem sobie takie badanie organoleptyczne polegające na tym, że patrzyłem, kto ma serduszko przyklejone, i to zarówno na ulicach Warszawy, jak i na ulicach Legionowa, przez które później przejeżdżałem. No i powiem wam, że to nie jest tak, jak było kilka lat temu, moim zdaniem. Moim zdaniem, o ile oczywiście ludzie nadal wośp wspierają, o ile jest rekord tej kwoty zadeklarowanej na ten moment i kwoty, która zamykała sam finał, no to jednak pytanie, czy faktycznie sama taka energia wśród ogółu społeczeństwa nie jest jednak ciut mniejsza. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie i jakie są wasze spostrzeżenia, bo może jest tak, że w Poznaniu jednak ten entuzjazm był po prostu znacznie większy.
Tak, Michale, możesz mieć rację z tym, że nasze społeczeństwo jest bardzo podzielone. I doskonale jesteśmy pewni, jak tu siedzimy wszyscy obserwatorami tego jadu, który się sączy z różnych stron w kierunku Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i co im się zarzuca, mimo że Jurek Owsiak wielokrotnie tłumaczył się, pokazywał liczby, tabelki, Excele, to wciąż ta narracja z drugiej strony tych przeciwników wośpu jest głośna, ona jest coraz głośniejsza i myślę, że to może być wynik tego, co ty obserwujesz, Michale.
To zatem coś w rodzaju może cudu, paradoksu, że przy tym nieco mniejszym entuzjazmie udaje się cały czas wysokie kwoty osiągać jednak. Może nie potrzebujemy już takiego okazywania na zewnątrz poprzez przyklejone serduszko, a jednak wrzucamy. Może to też jest.
Ja słuchałam takiego wywiadu z Jurkiem Owsiakiem, który mówił, jak wyglądały te pierwsze finały Wielkiej Orkiestry i przecież wszystko wtedy odbywało się analogowo. Trzeba było podejść do wolontariusza i wrzucić mu te monety, żeby potem sobie to serduszko przykleić. Natomiast teraz duża część przynosi się do rzeczywistości wirtualnej. Tak już chyba się do tego musimy się też do tego przyzwyczaić.
Mm-hmm. No cóż, 15:58, za 2 minuty godzina 16:00 to najwyższy czas, żeby zakończyć dzisiejsze podsumowywanie tygodnia, a zrobiliśmy to z Michałem Mijalskim z Zetki. Dziękuję, Michale.
Dziękuję serdecznie.
I Ewą Ruszkiewicz z Super Ekspresu. Dziękuję, Ewo.
Dziękuję, było mi niezmiernie miło.
Audycję zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Rafał Regulski. Zostańcie Państwo z Radiem Poznań. Do usłyszenia.
To był tydzień w Wielkopolsce.